Echo niesie, radio w lesie.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Kamila Gosztyła z Nadleśnictwa Ustka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Owady to nie tylko pożyteczne zapylacze, o których często na naszej antenie mówimy, ale to również szkodniki i w lasach również tych szkodników, tych owadów, które szkodzą naszym drzewom, jest całkiem sporo. Słyszy się chyba przede wszystkim o korniku.
Tak, słyszę się o korniku. Oczywiście ja tutaj chcę nadmienić i wyprostować troszeczkę, że wszystkie owady w lesie są potrzebne. Tak? Tylko niestety już człowiek na tyle zmienił tą przyrodę, że teraz pewne rzeczy musi kontrolować i monitorować po to, żeby te drzewostany nam rosły i żeby im się nie działa krzywda i żeby tą przyrodę zachować w równowadze. No i tutaj takim, myślę, że teraz najbardziej na czasie owadem, o którym mogłybyśmy właśnie porozmawiać, będzie kornik drukarz, generalnie korniki, tak? No jest to owad dosyć groźny.
No właśnie, o nim się bardzo dużo mówi w Polsce. On jest chyba taki najbardziej znanym szkodnikiem.
Tak, jest najbardziej znanym, gdyż powoduje najwięcej szkód. Szkód i to głównie w drzewostanach świerkowych, bo atakuje świerki. No ja może tutaj troszkę opiszę, jak ten owad wygląda, żebyśmy my wszyscy mieli taki obraz, jaki jest, tak? Więc jest to owad z rodziny chrząszczy, wielkości około 5 mm, taki mocno ciemno-brązowy. No i proszę sobie wyobrazić, że taki malutki rybaczek, tak, 5 mm, tak, wyobraźmy sobie, potrafi doprowadzić do tego, że usycha nam na przykład 80- czy 100-letni świerk.
Tak w pojedynkę jest w stanie to sprawić?
No właśnie nie, wiadomo. Takie szkody już, żeby nam takie drzewo obumarło, no to musi być bardzo dużo tych owadów. Bo musimy sobie uświadomić, że biologia tego owada polega na tym, że on wchodzi nam pod korę, tak? Czyli żeruje na tkance, która odpowiada za transport substancji pokarmowych z liści, tak? Tam, gdzie odbywa się fotosynteza, do korzeni i z korzeni odbywa się transport wody tą tkanką. I to jest głównie łyko. I on to łyko, żerując, zjada. I drzewo obumiera. Tylko tych korniczków, tak, czyli tego kornika, tych malutkich owadów musi być odpowiednio dużo. I teraz wyobraźmy sobie, że na przeciętnie opanowanym świerku jest aż około 7 tysięcy owadów, 7 tysięcy korników. To jest bardzo, bardzo dużo. I teraz głównie widzimy, jak one atakują w momencie, gdy zaczyna się rójka, czyli kiedy te owady mają taki okres swój godowy. Bo one wtedy wchodzą pod korę, samiczka żeruje, wygryza taki chodniczek, wzdłuż którego składa jajka. Takie małe jajeczka. Tych jajeczek ona składa, taka jedna samiczka, od 30 do 80. Także jest to dosyć spora liczba, jak na takiego malutkiego rybaczka.
A biorąc pod uwagę, że ich jest bardzo dużo na jednym drzewie, więc tak naprawdę po jednym takim sezonie będzie ich jeszcze więcej.
Tak. No i jak mamy na jednym świerku około 7 tysięcy tych korników, to proszę sobie wyobrazić, że po rójce, czyli po tym okresie godowym i po tym jak larwy później żerują i się wygryzają, to z takiego jednego świerka mamy 10 tysięcy chrząszczy. 10 tysięcy chrząszczy, które już dorosłych, które się wygryzają potem i opanowują kolejne drzewa. I taki chrząszcz może się przemieścić na odległość około 750 metrów. To jak na takiego malutkiego to jest bardzo dużo.
No właśnie, bo to wiadomo, drzewo przy drzewie w lesie stoi, na pewno nie ma 700 metrów odległości pomiędzy pniami, więc no to właściwie żadna odległość dla takiego świerszcza przeskoczyć na kolejne drzewo.
Tak, żadna odległość. I teraz, bo musimy tutaj jeszcze taką jedną ważną rzecz zaznaczyć, że w stabilnym lesie, takim, który dobrze się czuje, dobrze rośnie, gdzie są odpowiednie warunki wzrostu dla drzew, nie dojdzie do takiego rozwoju, takiej ilości owadów, tak? Czyli nie dojdzie do tak zwanej gradacji, która zagraża lasom. Do takich gradacji dochodzi w drzewostanach, które są już wcześniej osłabione. Czyli na przykład była jakaś bardzo poważna, długotrwała susza, drzewa są osłabione albo weszły jakieś grzyby wcześniej, które też osłabiły te drzewa i wtedy te korniki atakują w pierwszej kolejności przede wszystkim te miejsca i te drzewa osłabione.
A dlaczego tak się dzieje? Czy one są po prostu, nie wiem, bardziej miękkie dla kornika?
Znaczy to drzewo wtedy ma jakby mniej siły, żeby się bronić, bo drzewa też się bronią i świerki głównie, żeby obronić się przed wgryzieniem takiego kornika, puszczają żywice, puszczają soki i przeważnie te dziureczki czy gdzieś tam te wgryzienia po prostu są zalewane, no i ten kornik siłą rzeczy musi, że tak powiem, zrezygnować z posiłku.
Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, jak długo trwa takie opanowanie przez kornika jednego drzewa, czy i ile czasu potrzebują te owady, żeby to drzewo tak w cudzysłowie zjeść?
Ja powiem tak, pierwsze wgryzienia są już około miesiąca kwietnia, tak? I jeżeli jest ich dużo, to one w przeciągu jednego sezonu wegetacyjnego zabijają takie drzewo, tak? Bo one wchodzą pod korę, żerują i powodują, że drzewo stopniowo usycha. No i tutaj, jeśli chodzimy po lesie, tak, zwłaszcza my leśnicy, bo my bardzo obserwujemy te owady, no to są takie objawy charakterystyczne, po których już wiadomo, że takie drzewo zostało zaatakowane.
Co wtedy Państwo robią? No bo oczywiście kornik kornikiem i tak jak Pani powiedziała, wszystkie stworzenia są potrzebne, ale my je musimy też kontrolować już na tym etapie. Co Państwo robią, żeby one się nie rozprzestrzeniały?
Taką najbardziej skuteczną metodą, która no tak naprawdę no gwarantuje, że korniki, że tak powiem, wyjadą z lasu, jest wywożenie ich z drewnem. Czyli wyszukujemy w lesie drzewa, tak zwane trocinkowe, bo korniki podczas żerowania wyrzucają z chodników trocinki. Te trocinki osadzają się na pniu drzewa. To są takie brązowe trocinki i jak jest dużo korników, to tych trocinek jest bardzo dużo, proszę mi wierzyć, i widać takie drzewo już no na jakąś tam odległość, także jak chodzimy i obserwujemy, to widać. Więc wybieramy te drzewa zasiedlone, no są to jeszcze drzewa żywe, tak? Bo no kornik na suche drewno nie poleci, no bo nie ma tam czego szukać, nie oszukujmy się, tak? Musi być to drzewo żywe, więc one atakują drzewa żywe, wchodzą pod korę, no i my leśnicy takie drzewa wyszukujemy właśnie trocinkowe, osłabione, gdzie widzimy te trocinki, opadają też igły, bardzo często jeszcze z zielonego drzewa już odpadają płaty kory, także widać to w lesie naprawdę wyraźnie, więc takie drzewo wyznaczamy i po prostu usuwamy, tak? Usuwamy, no wycinamy po prostu. Naprawdę nie ma innej skutecznej metody, a opryski chemiczne są w tej chwili zakazane jakiekolwiek, także tylko nam to tak naprawdę pozostaje.
A co się dzieje z tym drewnem już potem? Czy ono się jeszcze nadaje? No bo wiadomo, że lasy państwowe w dużej mierze muszą zaspokajać potrzeby no, całego kraju w produkcji drewna, więc czy ono to takie z kornikami idzie na zmarnowanie, czy jednak Państwo je wykorzystują?
Oczywiście jak najbardziej wykorzystujemy. No nie możemy doprowadzić do marnowania surowca, czyli deprecjacji. Takie drzewo usunięte w odpowiednim czasie, gdzie nie jest zainfekowane przez jakieś jeszcze dodatkowo grzyby, jest jak najbardziej surowcem do wykorzystania, gdyż kornik drukarz jest owadem, który żeruje na zewnątrz, tak? On nie wnika nam do środka, nie wgryza się do środka do drewna, także jego właściwości techniczne są tutaj jak najbardziej do wykorzystania.
Tyle dobrego.
Tak, tyle dobrego. No, trzeba tylko to drewno w odpowiednim momencie pozyskać, bo gdy zostawimy, no to wiadomo, że tam już wchodzą grzyby, wchodzą owady rozkładające drewno, no i im dłużej stoi, tym gorsza jakość, gorsze później wykorzystanie pod kątem technicznym tego drewna, no i coraz dalej posuwająca się deprecjacja surowca.
Czy w naszych lasach, tutaj w okolicy Słupska, a przede wszystkim w Nadleśnictwie Ustka, czy ten problem z kornikiem jest duży?
U nas w Nadleśnictwie, w naszej jednostce, on nie jest duży, no bo właśnie chciałam naświetlić tą sytuację, że my przez cały czas monitorujemy te drzewostany. Nie mamy też aż tak dużo lasów świerkowych, więc tak jakby problem już sam tutaj się rozwiązuje, ale tam, gdzie są, to przez cały czas monitorujemy i wyszukujemy te drzewa trocinkowe i są wystawiane pułapki feromonowe, takie, które zwabiają te owady i my możemy skontrolować ich ilość wtedy, kiedy mogłoby być ich najwięcej. Jeżeli już znajdziemy jakieś drzewa zasiedlone, faktycznie, tak jak mówiłam, no niestety żywe, tak, ale już zasiedlone przez korniki, to one są usuwane i wywożone z lasu. W ostateczności, jeśli nie możemy wywieźć na czas, tak, żeby te chrząszcze, które są w tym drewnie, żeby nam nie wyleciały. Są jeszcze metody takie, że można korować to drewno.
Co to znaczy?
Chodzi o to, żeby jeżeli mamy chrząszcze larwy, tak? Bo kornik ma swoje fazy rozwojowe, czyli mamy najpierw postać dorosłą, doskonałą. Samiczka składa jaja, z jaj wykluwają się larwy, które też żerują pod korą. Później te larwy się przepoczwarzają, czyli przeobrażają się w doskonałą postać, czyli znowu już w takiego dojrzałego kornika. I zanim nastąpi to przepoczwarzenie, czyli przeobrażenie w doskonałą postać kornika, który nam wyfrunie i zasiedli kolejne drzewa, to trzeba to drewno okorować, żeby po prostu zmniejszyć ilość tych owadów.
Usunąć korę.
Tak, usunąć korę z drewna, dokładnie.
Ale oczywiście kornik to nie jest jedyny szkodnik w naszych lasach. Czy jest tutaj jeszcze jakiś inny owad, który szczególnie zalazł leśnikom za skórę?
Za korę.
Za korę.
Są takie owady. Powiem tak, każdy owad, który będzie miał stworzone fajne warunki do rozmnażania się, to on będzie się rozmnażał i w nadmiernej ilości będzie nam po prostu atakował rośliny, atakował drzewa i po prostu je niszczył, tak? Bo wszystko, co występuje w nadmiernej ilości, to jakoś wpływa na przyrodę. Są takie owady, które mają takie trochę większe zdolności adaptacyjne i mogą stwarzać zagrożenie, ale my na bieżąco w ramach ich biologii i rozwoju wiemy, w których momentach kontrolować ich ilość i sprawdzać, czy powstaje jakieś zagrożenie, czy nie. Takim owadem jest na przykład szeliniak sosnowiec, taka tajemnicza nazwa. To też jest chrząszcz, on jest z rodziny rejkowcowatych, nieduży, około centymetra wielkości, z takimi niedużymi czułkami, ale on przyczynia się do tego, że mogą nam zamierać drzewka świeżo posadzone w lesie, na uprawach sosnowych, głównie iglastych, tak? On obgryza nam korę przy szyi korzeniowej. No i wiadomo, jak nam obgryzie tą korę, to drzewko albo bardzo się męczy, bo już tego przepływu tych substancji pokarmowych nie ma takiego, albo może doprowadzić nawet do tego, że obumrze. I jak w przypadku kornika, jeżeli tych szeliniaków będzie dużo, to wiadomo, że one potrzebują dużo pokarmu, i wtedy uszkadzają dużo drzewek i może dojść do tego nawet, że pomimo, że posadziliśmy drzewa w lesie, tak, posadziliśmy uprawę sosnową, to takie malutkie, centymetrowe robaki po prostu zjedzą tą uprawę. Więc musimy sprawdzać, czy jest ich dużo, czy mało. Jeżeli jest zagrożenie i jest ich dużo, to w jakiś sposób musimy też troszkę zwalczać.
No właśnie, a to się by wydawało, że to przeważnie jakieś sarny nam podgryzają te małe drzewka, a tutaj nawet owad może zaszkodzić.
Zgadza się. Ale oprócz szeliniaków są też inne owady, które kontrolujemy. Są też ćmy na przykład, brudnica mniszka. Tutaj z kolei żerują w koronach drzew gąsienice i zjadają igły, zjadają też pączki. I jeżeli ich jest za dużo, to sytuacja analogicznie ta sama. Zamierają drzewostany wtedy sosnowe. Może nawet dochodzi do gołożerów, czyli na sośnie mogą być zjedzone wszystkie igły po prostu. I wiadomo, takie drzewo, które nie ma tego aparatu asymilacyjnego w postaci igieł, to nam po prostu usycha.
Tutaj się zabierają od drugiej strony, prawda? To już nie od kory, ale od korony, od góry. Strasznie żarłoczne te owady.
To znaczy tak, to wynika wszystko z ich biologii. Tak jak my potrzebujemy pokarmu, żeby żyć, tak samo te owady. Oczywiście jeżeli jest, tak jak mówiłam, odporny drzewostan, czyli tak naprawdę zdrowy, nic mu się nie dzieje, to on sam się obroni i te ilości tych owadów po prostu zostaną na takim poziomie, że nie stwarzają zagrożenia. Ale jeżeli mamy anomalie pogodowe, tak jak dzieje się w ostatnich latach, tak? Zauważamy długotrwałe susze, małe ilości opadów, podwyższone średnie temperatury, małe ilości śniegu w zimie, tak? To są takie anomalie pogodowe, które wpływają na przyrodę i stwarzają lepsze warunki dla rozwoju tym właśnie owadom.
Są jeszcze jakieś inne szkodniki, takie znane w naszych lasach?
Są jeszcze, są i ćmy, są osnuje, są boreczniki. Tylko że tutaj tą kontrolę, bo to są tak zwane szkodniki pierwotne sosny. I tutaj tą kontrolę wykonujemy jesienią. Pierwotne to znaczy to, że tutaj drzewo nie musi być osłabione do końca, nie? Tutaj one, jeżeli pojawią się w dużej ilości, to atakują drzewa zdrowe. Tutaj drzewo nie musi być osłabione. I my taką kontrolę wykonujemy jesienią. Tylko, że szukamy wtedy albo poczwarek, albo larw, albo gąsienic, które zimują w ściole. To są tak zwane jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Bardzo trudna nazwa, wiem.
Długa przede wszystkim,
tak. Ale taką kontrolę się wykonuje. To są wyznaczone w lesie stałe partie kontrolne. Pod okapem, czyli rzut korony, odrysowujemy sobie na ziemi i tą ściółkę przeszukujemy pod kątem tych owadów. I szukamy poczwarek, tej mistrza poczwarki. To tak jak motylki. Motylki jak się przepoczwarzają, to siedzą w poczwarce w środku, tak? To takich poczwarek szukamy konkretnych gatunków, albo szukamy larw, takich żółtych osnui, albo gąsienic, na przykład barczatki, sosnówki, albo takich obszędów, kokonów, boreczników. No my leśnicy to wiemy, a reszta jak będzie ciekawa, to sobie znajdzie.
Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy aspekt pracy leśnika i taki, o którym się głośno bardzo często nie mówi. No ale właśnie, leśnicy robią bardzo dużo dziwnych prac, wykonują również dziwnych, takich, które nam się wydają nietypowe, a dla Państwa to jest codzienność.
Tak, codzienność, coś, co wykonujemy co roku, tak, w określonych porach. No jest to niezbędne do tego, żeby mieć obraz tego, co się dzieje w lesie, żeby w miarę kontrolować stany ilości tych owadów, no i stan środowiska przede wszystkim, jaki jest w lesie.
Żebyśmy tych drzew mieli tyle, żeby nam wystarczyło na wszystko, czyli na spacery do lasu, ale również na to, żeby chociażby budować domy, bo przecież drewno znikąd się nie bierze. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Echo niesie, radio w lesie.